Rozdział 8. Próba ogniowa. Część pierwsza. Pod koniec 1533 roku Antoni Maria udał się na jakiś czas do Guastalli, aby zaopiekować się ciężko chorym bratem Batistą da Crema. Nie tylko choroba złamała silnego dominikanina. Od dawna już, mimo że papież dał mu w 1532 roku prawo wykonywania posługi kierownika duchowego u hrabiny Torelli, z różnych stron usilnie zabiegano o jego powrót do klasztoru. Ktoś w końcu przekonał Klemensa VII, że misję brata Batisty należy uznać za zakończoną i papież nakazał zakonnikowi natychmiastowy powrót do wspólnoty pod karą ekskomuniki.
Śmierć brata Batisty. Carione nie został poinformowany o papieskim aut-aut. Skrywano je przed nim ze względu na krytyczny stan jego zdrowia. Antoni Maria przybył do Guastalli w samą porę, by udzielić mu ostatnich sakramentów i przygotować na śmierć. Brat Batista zmarł w jego ramionach w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1534 roku. Jego ciało zostało umieszczone w kościele świętego Pawła Nawróconego, zbudowanym przez panią Torelli jako siedziba anielanek w Mediolanie.
Brat Batista zostawił po sobie ogromne dziedzictwo dzieł i myśli. Wśród najbardziej znanych pism należy wymienić Drogę Otwartej Prawdy, wydaną w 1523 roku, O poznaniu i zwycięstwie nad sobą, w 1531, które uważa się za napisane przy współpracy Zaccarii, oraz Filozofia Divina z 1531 roku. Pośmiertnie natomiast ukazały się Zwierciadło wewnętrzne z 1540 roku, koszty druku pokryła hrabina Torelli i Księga Sentencji. Książki Batisty Carioniego zalecane przez Antoniego Marię w konstytucjach obok dzieł ojców Kościoła w późniejszym czasie będą stanowiły pokaźną część zbiorów bibliotecznych pierwszych barnabitów, którzy uważali je za szczególnie odpowiednie dla pobudzenia zakonników na drodze do doskonałości.
Rysopis zakonnika zreformowanego. Jesteśmy zatem w 1534 roku. 10 czerwca Antoni Maria przewodniczy pierwszym obłóczynom w nowym zakonie. Do tej pory tylko on nosił habit, podczas gdy inni mieli na sobie zwykłe sutanny księży diecezjalnych. Wybrańcem był Giovanni Giacomo de Casei, który spośród wszystkich był najbardziej posunięty w latach i któremu już rok wcześniej brat Batista założył habit zakonny tytułem próby. Żywił on dla Zaccarii prawdziwą cześć, tak iż po jego śmierci zmienił swoje imię na Paolo Antonio. Po jakimś czasie również inni, poczynając od Ferrariego, dokonali obłóczyn. Ze swej strony założyciel w szkicu konstytucji, nad którym pracował, zapisał coś, co możemy określić jako syntetyczny rysopis reformatora lub raczej zakonnika zreformowanego, ponieważ na tych stronach nie odnosi się on do kościoła i społeczeństwa, ale do zakonu. Chce wyjaśnić, jakim chciał widzieć swoich naśladowców. Dlatego niejako w tle wyłania się tutaj nie tylko to, co wydaje się niemal jego autoportretem, choć niezamierzonym, ale także fizjonomia synów świętego Pawła. Warto odtworzyć najważniejsze fragmenty tego portretu, charakteryzujące się familiarnym tonem i wyrazistą spontanicznością języka.
Kiedy zobaczysz, że dobre obyczaje są na dole, a letniość w górze, wówczas skieruj swój wzrok na Bożą chwałę i żarliwość dusz i zobacz, czy możesz w jakiś sposób podnieść w górę dobre obyczaje. Ale najpierw rozważ warunki, które są tu niżej opisane, abyś wiedział, jaki powinien być reformator. A gdy zobaczysz, że taki jesteś, wówczas bez pychy i zarozumiałości, bo mogą się pojawić, będziesz mógł przemożnie pokonać letniość na rzecz dobrych obyczajów. Zważ również na to, że daremnie próbuje się reformować obyczaje, jeśli nie ma Bożej łaski, która jednak obiecała być z nami aż do końca świata.
Pierwsze. Trzeba zatem, abyś dzięki cnocie dyskrecji umiał wybierać to, co stosowne. Miejsce, czas i inne rzeczy, których potrzeba, jeśli chce się reformować. Gdyby ci nawet zabrakło tych rzeczy, to musisz umieć je sobie na nowo zdobyć, przygotowując sobie osoby odpowiednie do dobrych obyczajów i dostrzegając z wyprzedzeniem, jakie może być powodzenie, czyli skutek danej rzeczy. I trzeba, by reformator był tak ostrożny, aby mieć oczy z przodu i z tyłu, a więc dzięki tej cnocie dyskrecji nie będzie pośpieszny ani zbyt spóźniony, lecz bez wątpienia we właściwym czasie połączy początek z jego zamierzonym końcem.
Drugie. Trzeba, abyś był wielkiego serca i ducha, ponieważ to przedsięwzięcie natrafia na bardzo wiele przeciwności, bardzo dużo rzeczy wewnątrz i na zewnątrz, które zwykle powalają i zagłuszają ludzi słabego ducha. Temu dziełu przeciwstawiają się złe duchy niewidzialne, to znaczy letni, którzy są niezliczeni i swoją obłudą omotali wielu panów doczesnych i wielu duchowych dostojników. Podczas gdy z zewnątrz wydają się dobrzy, w środku są natomiast pełni martwych kości jak groby pobielane. To też z pomocą takich panów letni wszczynają okrutne bitwy przeciwko żarliwym.
Trzecie. Trzeba, abyś w swoim przedsięwzięciu był wytrwały, gdyż wielu z zapałem zaczyna, lecz potem ustają zniechęceni długą drogą. Kto ulega wobec trudu przeciwności, kto nuży się długim czasem swego działania, niech wie, że oddał już zwycięstwo nieprzyjacielowi, zanim jeszcze zaczął walkę.
Czwarte. Trzeba, abyś był pełen ogromnie niskiej pokory. Temu, dla którego nie są słodkie jako pokarm obelgi, kto nie smakuje w piciu szyderstw, kto nie szuka z najwyższym pożądaniem i nie odnajduje pokory, temu nie przystoi reformować obyczajów. Nie ma pokory bez upokorzeń długo pożądanych. Pokorze towarzyszy współczucie i wyrozumiałość dla błędów drugiego. Są to rzeczy w najwyższym stopniu konieczne, aby pomóc niedoskonałym, którzy jednak chcą postępować naprzód.
Piąte. Trzeba, abyś był ciągle zanurzony w długiej medytacji i modlitwie. Częsta medytacja i modlitwa po jakimś czasie nauczą cię ostatecznie zabrać się do dzieła i poprowadzić innych tam, dokąd powinni zmierzać. Modlitwa nie pozwala pobłądzić temu, kto chce iść i z powodzeniem prowadzi tego, kto chce przynosić owoce.
Szóste. Nie będzie w stanie reformować dobrych obyczajów ten, kto nie ma dobrej woli i prawej intencji. Kto miałby tylko naturalną dobroć i prawą intencję, nie mógłby reformować dobrych obyczajów. Niech zatem prawa będzie intencja dla samej chwały Boga. Niech będzie dobra dla pożytku bliźniego. Niech będzie stała i mocna dla pogardy wobec samego siebie. Najlepsza i najbardziej prawa intencja zasługuje, by otrzymać pomoc od Boga i tak wzmocniona reforma będzie mogła trwać przynajmniej kilka wieków.
Siódme. Trzeba, abyś zawsze sobie postanawiał postępować naprzód i przechodzić do rzeczy coraz doskonalszych. Widziałeś kiedyś tylko same prawa karzące? Za ich pomocą człowiek nie czerpie korzyści ani nie zmienia doskonale obyczajów, ponieważ wewnątrz zawsze pozostaje tym, kim był. I zawsze byłby gotów popełniać zło, gdyby mu odjęto groźbę kary. Chcesz dobrze zreformować obyczaje? Staraj się zawsze powiększać to, co rozpocząłeś, zarówno w sobie, jak i w innych, bo szczyt doskonałości jest nieskończony. A więc unikaj myślenia, że kiedykolwiek wystarczy ci to, co już zacząłeś.
Ósme. Trzeba, abyś zawsze pokładał ufność w pomocy Bożej i abyś wiedział z doświadczenia, że nigdy ci jej nie zabraknie. Dlatego reformator powinien być Boży i święty i na podstawie wielokrotnie sprawdzonego na sobie doświadczenia powinien wiedzieć, że Bóg nigdy go nie zawiódł w jego potrzebach i jego pragnieniach. Zatem ten, kto będzie miał wspomniane wyżej cnoty, będzie umiał podjąć się dzieła reformy obyczajów. Spadną na ciebie jeszcze, reformatorze, liczne przeciwności, ale im bardziej będą ci się wydawać potężne, tym silniej powinieneś ufać. Najpierw spotkasz się ze sprzeciwem, jak powiedziano wyżej, ze strony ludzi letnich, z którymi mieszkasz, uważających, że zawstydza ich to, że ktoś inny jest lepszy od nich. Będzie to dla ciebie batalia najcięższa ze wszystkich. Ale przeciw tej przeszkodzie pomocą ci będzie, jeśli będziesz mógł zmienić miejsce lub ludzi. Pomoże ci, jeśli wśród zwolenników i obrońców twego dzieła będziesz miał kilku możnych i szlachetnie urodzonych. Wreszcie użyteczne ci będzie w tym przedsięwzięciu, jeśli ukryjesz przed letnimi twoje intencje, trwając jednak zawsze przy podjętym postanowieniu.